Sobotni prawie wieczór, scena Zgrzyt. Nad Łyną zagra zespół The Stubs, a ze mną jest frontman tej grupy, Tomek Szkiela. Cześć.
Uszanowanie, nazywam się Tomek Szkiela, jestem frontmanem grupy.
Jesteś też backmanem, gdy w Fertile Hump grywasz.
Nie graliśmy takiego zwykłego koncertu chyba z półtora roku, ale za to zagraliśmy właśnie u Hioba Dylana na weselu. Dwie piosenki, na tyle nas było stać.
The Stubs Experience. Czy rzeczywiście najlepiej doświadczyć The Stubs na koncercie, a nie słuchając tylko płyt? Bo mówiłeś w paru wywiadach, że te płyty to niech sobie są, no bo trzeba nagrywać, ale taki właśnie prawdziwy experience to koncert grupy.
Wydaje mi się, że w ogóle tak jest w rock'n'rollu, wiesz, w takim, nie wiem, jak my celujemy rock'n'rollu, nie? Takim. Musiałbym wejść w ocenianie, wiesz, naszej muzyki, czego staram się nie robić, no bo jestem nieobiektywny, ale mogę powiedzieć, w co celujemy, że chcielibyśmy być, wiesz, szalonym rock'n'rollowym zespołem. I wydaje mi się, że takie szalone rock'n'rollowe zespoły, ciężko jest to oddać na płycie i to się w zasadzie nie udaje nigdy, nie? Nawet jak mówimy o jakimś takim, wiesz, topie ever z lat 70., no to jak słuchasz Stooges z płyty, to nie jest to samo, jak idziesz na koncert, oczywiście w latach 70., nie teraz na rozpadającego się Iggy Popa. Więc wydaje mi się, że generalnie rock and roll experience jest na żywo. O,
tak. Bo to zawsze może być jakaś niespodzianka, na płycie raczej niespodzianek nie ma, chyba że słuchasz pierwszy raz.
Mi pękły trzy struny w przeciągu trzech piosenek, ale niespodzianka, hej! Tak.
Trzy bramki w trzy minuty.
No, dokładnie. A też wczoraj to było w Gdańsku, a wczoraj Lechia grała z Legią. Legia wygrała 2-0, a myśmy przegrali 3-0.
Zostawmy sport, wróćmy na scenę. Co daje Kopa? Czy ta interakcja z kolegami, z publicznością? Hodowanie ego, czy może jakieś dopalacze, które niektórzy biorą?
Ja nie biorę dopalaczy żadnych, jedynym moim dopalaczem jest cukier już w tym momencie, ale wszystkie te rzeczy, o których wspomniałeś, bo jakie wyliczałeś, teraz już ich nie pamiętam, ale jakie wyliczałeś, to mówiłem to tak, to tak, to też. I na pewno tak jest, no i na pewno jedno napędza drugie, jak mówisz o ego, no to na pewno każdy z nas ma jakieś takie ego i fajnie jest stać na scenie, kurde, i wiesz, tam machasz tą ręką przy tej gitarce i to wydaje jakieś dźwięki, ludziom się to podoba i ci klaszczą, to jest fantastyczne, nie? A my staramy się napędzić ludzi, a ludzie napędzają nas, no i to nasze ego właśnie. Więc to wszystko jest fantastyczne, no, a też staramy się robić piosenki, które staramy się, to jest, podkreślę to, piosenki, które nam się podobają, no i takie, żeby nas nakręcały.
To w takim razie, dlaczego The Stubs nie mają jeszcze płyty koncertowej?
Mamy, w sumie tak. Wydaliśmy kiedyś, przypadkiem wydaliśmy...
Bo jest tu z nami jeszcze Radek, perkusista, i mówi, że taka płyta jest. Opowiedz o tym.
Nie wiem, to było z 10 lat temu. No. Nagrał nas kolega we Wrocławiu na CRK i wydaliśmy to w formie kasety.
Ale zastrzegliśmy sobie, że nie będzie tego w internecie i nie ma.
Kaseta w internecie.
Może zdjęcie. To jest bardzo słuszne pytanie w ogóle. Nie wiem, dlaczego nigdy tego nie zrobiliśmy. Może by się okazało, że jednak na żywo jesteśmy totalnie chujowi i to by się nie dało tego słuchać. Jednak to nagrywanie tych płyt ma totalny sens, nie? Może być jeszcze co innego. Może w ogóle nie ma sensu nagrywać płyt i można grać tylko koncerty i możesz posłuchać piosenek Stubs wyłącznie na koncertach i wtedy byłby pełen undergroundowy sukces, bo nikt by nie przychodził na koncerty Stubs nigdy.
Z The Stubs występujesz już kilkanaście lat, no była oczywiście przerwa, to najdłuższy projekt muzyczny, który ciągniesz? Było coś wcześniej dłużej?
Moje małżeństwo trwało 15 lat, się rozpadło. Bardzo poważny projekt, z tego dwójka dzieci jest. Nie, oczywiście żartuję, nie było nic wcześniej dłużej. No pomyślę, musiałbym mieć lat, no.
Z 60, tak teraz wyglądasz po zjedzeniu kofty.
Ej, to były kotlety sojowe z sosem grzybowym, w sensie to nam wymawiali, ale... Co ich tam napaczkali do tego talerza, to już jest tajemnica.
Pytam o ten staż, bo tak naprawdę ty raczej przywiązany jesteś do konkretnych marek, nie masz takiego muzycznego ADHD jak niektórzy artyści, że skaczą po projektach, nagrywają wiele pod różnymi szyldami. Ty się trzymasz raczej tego, co już jest sprawdzone.
Sprawdzone, albo właśnie sprawdzone, że nie działa, ale nie wiem, kurde, w sumie, ja bym bardzo chętnie grał w różnych rzeczach i z różnymi ludźmi, po prostu nikt mnie nie zaprasza, nikt mnie nie lubi. Raz chyba tylko zrobiłem, coś tam Hiobowi nagrywałem i raz mnie ten Kastet zaprosił.
Kastet zespół Fakira, tak?
Tak. Tam zwrotkę nagrałem, co to ją Fakir napisał. Strasznie głupią.
ile życia zajmuje ci granie?
Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć. Są różne fazy, które mam i raz mi zajmuje więcej, innym razem zajmuje mi mniej. W sensie w zależności od etapu życia, wiesz, my chodzimy do pracy i w ogóle musimy robić inne rzeczy poza zespołem Stabs, to nie utrzymujemy się z tego oczywiście, nie? Nie odpowiem ci na to, bo
kiedyś
gadać jakieś takie głupoty, wiesz, gramy dwie próby w tygodniu, staram się grać codziennie na gitarze, nie?
Ale jak ci się wydaje, kiedyś więcej czasu poświęcałeś na muzykę, na nie słuchanie, tylko granie niż dziś?
Myślę, że nie. Myślę, że tyle samo. Naprawdę. Mam fazy sprzętowe, że czasami potrafię się wpierdolić w oglądanie, jak się tak jakoś zapalę do jakiegoś brzmienia, nie? I zacznę kombinować, jak to osiągnąć, to potrafię siedzieć doby w internecie i oglądać jakieś recenzje różnych sprzętów, szukać ich jakoś tam jak najtaniej i jak to zrobić, żeby wygenerować pieniądze, się zastanawiać. I wtedy moja obecność w zespole w tym wymiarze potrafi trwać cały czas.
To jest po prostu uzależnienie od internetu.
Nie. Uzależnienie od internetu to jest zupełnie co innego. Wtedy oglądam szachy. Jak się wkręcę w rozkminianie jakiegoś brzmienia, wiesz, na gitarze, albo jak próbowałem nauczyć się stroić perkusję, jak Maciek odszedł z Fertile Hump i musiałem grać na perkusji, no to nie było mnie w ogóle, to ja cały czas siedziałem w internecie i to oglądałem, potem zasypiałem myśląc o tym, śniło mi się to, budziłem się, nie mogłem pracować, bo myślałem o strojeniu werbla i tak dalej, no nie? To jest sinusoidalne, to jest moja teoria. Wydaje mi się, że większość ludzi takich, którzy działają kreatywnie, jest w jakimś tam stopniu z ADHD i oni są niesamowicie kompulsywni, nie? Jak się w coś złapią, to zaczynają to żreć po prostu łapczywie i wkręcają się w to, a potem po prostu odpuszczają to zupełnie, co nie?
Jak zrobiłeś przerwę od The Stabs, to ten procent udziału muzyki w twoim życiu spadł, czy nie?
Nie, bo wtedy robiłem dużo Fertile Hump. A miał spaść, bo taki był w ogóle pomysł, bo miałem za dużo rzeczy w życiu i z tego powodu oszalałem, literalnie w sensie. I uznałem, że jedyną rzeczą, którą tak naprawdę mogę wyłączyć z życia, było The Stabs. Głupi pomysł, bardzo naprawdę. Nie groź mi k***a palcem, bo ci znowu odejdę na złość sobie. Jezu, ja mam straszny problem z gadaniem takich rzeczy, wiesz, o sobie. Ale tacy ludzie jak ja nie umieją żyć bez czegoś takiego, bez odkrywania się w jakiś taki sposób, za przeproszeniem, artystyczny, co nie? I jeżeli mi tego życie nie udostępnia w Fertile Hump, miałem to tylko na pół gwizdka tak naprawdę, no bo to był bardziej zespół o Magdzie, no to chodziłem nieszczęśliwy, nie? To jestem znowu szczęśliwy.
Wspomniałeś w jednym z wywiadów o incydencie psychotycznym, teraz też o tym wspomniałeś. No. Wróciłeś na scenę, bo właśnie muzyka jest silniejsza, czy inne rzeczy się ułożyły, że miałeś siłę, żeby znów się poświęcić na ponowne spalanie się w rock'n'rollu z The Stabs?
Wiesz co, problem, incydent psychotyczny nie wziął się z tego, że ja się spalałem w muzyce. Incydent psychotyczny wziął się z tego, że ja się spalałem w bardzo wielu rzeczach, bo to był taki moment w moim życiu, kiedy ja się rozwodziłem z moją obecnie już byłą żoną. Miałem dwa zespoły, które oba funkcjonowały tak naprawdę na etat. Pracę, mnóstwo wyrzutów sumienia związanych z dziećmi, które miałem z... Mam dalej, te dzieci żyją. Z tą moją byłą żoną Karoliną. To jest strasznie dużo, naprawdę, nie? I, bo masz trzy etaty, rozwód, a ja pracę poza zespołem też mam niesamowicie intensywną. I to po prostu wszystko do kupy powodowało, że ja miałem cały czas, wiesz, napięcie, co nie? I to napięcie w pewnym momencie musiało ujść bokiem jakimś takim pierdolcem, epizodem psychotycznym na przykład właśnie. I to się stało, no.
Witamy w XXI wieku.
Ależ masz absolutną rację. Ja uważam, że w ogóle umysł człowieka nie jest gotowy na przyswajanie takiej ilości bodźców, jak oferują ci media społecznościowe chociażby. A jeszcze jak dodasz do tego, wiesz, ruchome, animowane billboardy wszędzie dookoła i ilość przyswajania informacji, bo mi się wydaje, że tyle roboty, ile ja obrabiam w miesiąc, to zwykli ludzie obrabiali w rok. I ja na przykład wiem o tym, że to wcale nie jestem mądrzejszy od tamtych ludzi i moja przyswajalność nie jest większa, tylko po prostu cały czas jestem jak ten, wiesz, przegrzany silnik, co ma 1 litr i 120 koni z tego wyciągnęli, nie? Że to po prostu na krócej starcza. I mój umysł totalnie się jakby wysypał. Nie.
Ochrona zdrowia psychicznego to jedna z ważniejszych chyba spraw, które trzeba by rozwiązać, ale rozumiem cię, nie w tym wymiarze, ale też już można powiedzieć, że czułem, że coś się dziwnego zbliża.
Może potrafiłeś wcześniej po prostu to złapać, co nie, i dać sobie odpocząć, co oznacza też, że może masz bardziej ego pod kontrolą i nie musisz cały czas, nie? A ja musiałem już. Teraz też jestem już trochę starszy i nauczyłem się na swoim błędzie, ale wtedy to ja po prostu, dawaj, nie, no przecież ja tego nie odpuszczę, nie? Wszystkiego.
No, gdybyś miał małe ego, to byś nie wyszedł na scenę i od tylu lat tam nie występował, jednak trzeba mieć pewne warunki, żeby występować na scenie.
To znaczy, no, ja jestem totalnym egomanem i przekuwam to na, powiedzmy, charyzmę sceniczną, którą wiem, że mam, bo mi po prostu ludzie to mówią. Ale są ludzie, którzy tego w ogóle nie mają, a są wybitnymi po prostu muzykami i czują się wiecznie niekomfortowo na tej scenie, a mimo tego występują, no nie? Więc to nie jest koniecznie zależne od tego, ludzie potrafią z tym walczyć całe życie.
Jeżeli ktoś zarabia, to być może to jest jakiś tam powód, żeby na tej scenie być.
Niekoniecznie, to jest uzależniające nawet, jeżeli wprawia cię to w dyskomfort, to wydaje mi się nawet, że samo walczenie ze sobą, wiesz, wychodzenie na scenę i mówienie sobie, kurde, zrobię to, dam radę, mimo tego, że to nie jest twój kawałek kalosza, to też potrafi być moim zdaniem uzależniające, a w rezultacie, jak ci się już uda wyprodukować taką ilość, nie wiem, endorfin czy serotoniny, czy nie znam na tym, że schodzisz stamtąd, mówisz, o Boże, nigdy więcej tego nie zrobię, a na następny dzień już o tym myślisz znowu.
No może trochę jak w radiu, też nie zawsze fajnie jest być przed mikrofonem, mimo że nie widać cię, to jednak no, trzeba się tam wysilić, pojawić. Satysfakcja się pojawia, gdy wszystko pójdzie dobrze.
To jest bardzo dobry przykład, no bo zastanawiasz się, Boże, czy ja dam radę, czy ja na żywo będę aż taki błyskotliwy na przykład. Potem mówisz, fiu, dałem radę, Boże, chyba nigdy więcej, a potem wracasz do tego jak bumerang, no. Bo daje ci to, nie wiem, spełnienie, czyli prawdopodobnie endorfiny, no.
Wróćmy do The Stubs. Podrzuciłem pomysł płyty koncertowej, a co z płytami studyjnymi, no bo może już by trzeba pomyśleć. Rok minął od poprzedniego albumu.
Może, no robimy jakieś nowe piosenki, będziemy nawet jakieś sobie grali dzisiaj i wiesz, my nigdy żeśmy się na to nie napinali, nie? Bo nie musimy, pokłosiem braku sukcesu jest wolność. Jakie mądre to, nie? Kubki zrobimy po prostu z takimi napisami. Dostałem, z pokłosiem braku sukcesu jest wolność. Jakby dzięki temu, że my nic nie musimy, no to robimy rzeczy w swoim tempie, nikt się na nic nie napina. Mamy tych piosenek chyba ze 3 czy 4 wymyślone, jak wymyślimy ich 10, to zaczniemy je nagrywać i wydamy płytę, jak nie wymyślimy, to nagramy epkę i wypuścimy epkę, a jak nie, to w ogóle nic nie wydamy i się rozpadniemy, jak będziemy chcieli, bo nie musimy tego robić, nie?
Czy musicie coś robić w Fertile Hump wraz z Magdą?
Nie, a mamy też jakieś piosenki, nawet chyba je w ogóle ostatnio żeśmy coś gadali, że może je nagramy. Ja bym naprawdę chciał grać w Fertile Hump, to jest strasznie przyjemne, bo ja bardzo lubię grać na tej perkusji. Niesamowicie mnie to w ogóle jakoś radowało, zaskakujące nawet, bo myślałem, że moje ego mi nie pozwoli tak siedzieć z tyłu, kurde, i się patrzeć, jak jakaś baba tam błyszczy przede mną. A totalnie w ogóle... Proszę bardzo, jest to jakiś mniejszy stres, a sobie błyszczeć mogę, bo mam i tak mikrofon, bo przecież śpiewam chórki, to mogę paplać do ludzi między piosenkami.
No, w Olsztynie Fertile Hump wystąpili i jako duet, i jako trio. Mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają te występy. To na zakończenie zapytam się jeszcze o trasę. Hiob Dylan i jego zespół gra razem z wami. Znacie się od dawna? To taka kumpelska trasa po prostu?
Ja się w ogóle z Hiobkiem znam, zanim w ogóle on zaczął być Hiobkiem Dylankiem. Tylko był Pawłem i pracowaliśmy sobie razem w MTV. To było dawno, bardzo dawno temu.
Music Television?
Tak. Które jeszcze wtedy w ogóle puszczało muzykę, tak to było dawno temu. I bardzo się lubimy od tej pory, a potem on zaczął robić muzykę i uważam, że jest naprawdę wybitnym artystą z całym dobrodziejstwem inwentarza.
To musi być dopiero ego, gdy sam wychodzisz na scenę.
No, teraz nie wychodzi sam.
No teraz nie, ale wcześniej przez lata, może dlatego też zakrywał sobie twarz.
Ja myślę, że on właśnie jest tym przykładem człowieka, nie przychodzi mu to naturalnie. Ale żeby być uczciwym, to ja też kochałem mieć długie włosy po to, żeby zachować twarz. On wydaje mi się, że dopiero zaczyna łapać to, jaką ma charyzmę i przestaje się jej wstydzić i to powoli dopiero się teraz dzieje u Pawła. Taką mam teorię. I wydaje mi się, że on był przykładem takiego osobnika, który wychodzi na tę scenę i mówi, dobra, dawaj. No to już z nim pogadasz.
To z nim pogadam. On ostatnio wziął udział w singlu grupy Criminal Tango. Zastanawiam się, czy nie zrodzi się tutaj coś po tej trasie ze Stapsami, czy z Fertilami. Taki naturalny kandydat do tak zwanego featuringu.
Nie wiem, może. Ja mu nawet kiedyś grałem przecież na perkusji w Pozdrowienia do więzienia. Jest taka piosenka, ja tam gram na perkusji i chórki robię. Ale jakoś, nie wiem, no teraz to ma swój zespół, to niech sobie nagrywa z tym swoim, k***a, zespołem, nie? Nie wiem, jakby się chciał, to bym pewnie się dogrywał z nim bardzo chętnie.
Dziś jeszcze jeden zespół wystąpi. Z Olsztyna pewnie nie słyszałeś, bo właśnie teraz mieli próbę.
Słyszałem, ten zespół. Bardzo mi się podoba.
Zespół Transit.
Tak, Ford Transit. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Wszyscy trzej nie możemy się doczekać, żeby usłyszeć, bo bardzo nam się to podobało. I co więcej, podobała nam się też ich energia, jak przyjechali, jacy tam byli na próbie. Super.
Kibicujemy zespołowi olsztyńskiemu, choć chłopaki trochę się już rozjechali po świecie, ale mam nadzieję, że uda im się gdzieś w tym rock'n'rollowym show biznesie, który nie za bardzo przynosi jakieś gratyfikacje pieniężne, jednak zaistnieć.
Mam nadzieję, że mi się uda nie zaistnieć.
Przyjeżdża The Stubbs, a my w Olsztynie The Stubbs mamy w domu.
Nawet lepsi po prostu. Dobra, zobaczymy jeszcze, no bo coś tam słyszałem. No. Pożyjemy, zobaczymy. Możesz mi jeszcze zadać potem pytanie. I jak? Nagramy jedną wersję. No i jak? Kurde, ekstra. No i jak?
Ja to już mam te dwie wersje. Dziękuję bardzo. Tomek Szkiela, The Stubbs.
Tomek Szkiela, The Stubbs i Fertile Hump.